Tak jeszcze nigdy nie zostałem zapowiedziany. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że zostałem zapowiedziany jako niespodzianka, więc dziękuję Ci, bracie, za taką zapowiedź. Natomiast chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić od zboru Kraków Nowa Huta, w którym na co dzień służę. Przyjechaliśmy z grupą tutaj z młodzieży i przekazujemy Wam serdeczne pozdrowienia dla zboru w Polkowicach. I też mam bardzo chcę podziękować Pan liderowi i innym, którzy za to odpowiadają, za zaproszenie kolejny raz. Bóg dał mi tę łaskę, aby być z Wami. A dzisiejsza noc była długa, więc mogliśmy dużo rozmyślać. Nie wiem jak Wy, ja miałem taką możliwość. I chcę się podzielić słowem, które gdy już jechałem tutaj, było w moim sercu. Nie wiedziałem, że akurat to powiem, ale Bóg mi zwrócił na to słowo uwagę. Chcę przeczytać. To będzie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi. Wersety 14, 15, 16. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi, wersety 14, 15, 16. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Myślę, że to nie będzie odkrycie, kiedy zwrócę uwagę na to, że każdy z nas wydaje jakiś zapach. Tak, każdy z nas wydaje jakiś zapach. Człowiek wydaje zapach od wewnątrz, czyli nasza skóra oddycha. I człowiek pachnie tym, co na siebie nałoży. Czyli tym, co na zewnątrz jest położone. Wiemy o tym, że zapach jest pewnym komunikatem. Czasami bardzo świadomym komunikatem. Bardzo świadomie nakładamy na siebie pewne rzeczy, aby wydać świadomy komunikat. Zapach wiele zdradza, bo kiedy rodzice oczekują w domu na syna, który wraca późno i nagle, gdy wejdzie, poczują swąd ogniska, to wiedzą, że gdzieś był, bo jego, nie wiem, ubranie, włosy przesiąkły grillowaniem na przykład. A gdy był na przykład w jakimś miejscu niezbyt fajnym i tam ludzie, dużo było dymu tytoniowego, to też będzie to czuć. Tego się nie da ukryć. Poza tym pachniemy tym, co jemy. Na przykład, jeżeli ktoś naje się dużo czosnku, prawdą jest to, co mówię, czy nie, to jego skóra wydala tego typu zapach. Jeżeli ktoś jest chory i przyjmuje leki, jego skóra będzie wydawać zapach leków. A jeżeli ktoś jest bardzo poważnie chory i bierze na przykład chemię, to jego skóra pachnie, wydaje zapach tego leku. On nie poznaje swojego zapachu. A więc zgodzicie się chyba ze mną, po tym co powiedziałem, że zapach jest pewnym komunikatem. I apostoł Paweł tu robi analogię duchową, do tej prostej prawdy, analogię duchową, mówiąc o tym, że my jako ludzie mamy także zapach, woń duchowy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale na przykład ludzie, którzy są bardzo, bardzo żyją w ciemności, żyją w grzechach, albo są związani okultyzmem, rozsiewają wokół siebie pewną aurę. My ją możemy odbierać, odczuwać. Jest to pewien rodzaj jakiejś woni, którą odczuwamy. W tym fragmencie apostoł Paweł zwraca uwagę, mówiąc do nas, o ludziach, odrodzonych, zbawionych, że przez nas rozchodzi się pewien rodzaj wonności. Werset 14. I popatrzmy szczegółowo. Rozchodzi się wonność poznania Bożego. Wonność poznania Bożego. Konferencja, na której byliście, czy część z was była, mówiła o poznaniu Boga. Wonność poznania Bożego. A więc my jako ludzie też oprócz tego zapachu naturalnego, czyli tego, który na siebie nałożymy lub wydalamy, wydzielamy jakiś zapach duchowy. I apostoł Paweł nam podpowiada, mówi nam, że on tutaj mówi o sobie, ale ja to rozciągam na wszystkich ludzi zbawionych, na wszystkich chrześcijan, że jest to wonność poznania Bożego. A więc pierwszy warunek, i myślę, że to jasno wynika z tekstu, aby być człowiekiem, który rozpyla wokół siebie, czy nie wiem, wydziela wokół siebie woń poznania Bożego, to warunek pierwszy jest i niezbędny i konieczny, aby to poznanie Boga było w naszym życiu. Nie można wydzielać woni poznania Bożego bez poznania Boga. I poznanie Boga ma wiele wymiarów i wiele aspektów. My podkreślamy bardzo mocno, jako ewangelicznie wierzący ludzie, aspekt nawrócenia, nowego narodzenia. Nazywamy, opisujemy to różnymi terminami. Pójście za Chrystusem, nie wiem, zaufanie Bogu, uwierzenie. I to jest ten pierwszy otwierający w naszym życiu etap, moment, doświadczenie, w którym nasze grzechy są przebaczone ze względu na to, że Duch Święty dotknął się naszego serca i przekonał nas o grzechu. A my zareagowaliśmy w ten sposób, że poprosiliśmy Pana Jezusa, aby nam te grzechy przebaczył. I to jest pierwszy moment otwierający poznanie Boga w naszym życiu. To doświadczenie determinuje wiele. To doświadczenie później wpływa na dalsze losy nasze na tej ziemi. Jeżeli je podtrzymamy, utrzymamy w naszym życiu to dzieło Boga, które nazywamy nowonarodzenie. A więc pierwsze to jest doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, przez które otrzymujemy jakiś aspekt poznania Bożego. Ale jak sami wiecie, o tym wczoraj trochę mówiliśmy, że nasze doświadczenia mogą być subiektywne i często są subiektywne. Nasze doświadczenia są takie bardzo osobiste i one potrzebują uzupełnienia, aby ten obraz poznania Boga rozszerzyć czy uwiarygodnić, uczynić go kompletnym. Potrzebujemy kolejnych elementów. Więc z jednej strony mamy swoje doświadczenie, które jest subiektywne i z tym się musimy zgodzić. I z drugiej strony mamy Boże Słowo, które przekazuje nam obiektywny obraz Boga. I ten obiektywny obraz Boga, budowany na podstawie Słowa Bożego, to jest nasza odpowiedzialność. Boże Słowo nam przedstawia wiele osłon osoby Boga. Zostało już tu wspomniane przez brata rozpoczynającego, ale Bóg jest Bogiem Stwórcą. Bóg jest Bogiem Panem. Bóg jest Bogiem Królem. Bóg jest Bogiem Odkupicielem, Pasterzem, Ojcem. I to wszystko jest przed nami postawione, a nam dane, abyśmy to odkrywali. Bracia i siostry, i to jest pewna praca, bardzo poważna praca, którą my wykonujemy. Nasze studiowanie powinno być staranne, powinno być systematyczne, dlatego że to się przyczynia do poznania Boga, a tutaj powiedzieliśmy, czy Pismo Święte mówi, że mamy wydawać woń poznania Bożego, woń poznania Boga. Bez poznawania Boga to nie będzie możliwe. I dzisiaj Chcę zwrócić uwagę na aspekt trzeci poznania Boga, a mianowicie chciałbym się przez chwilę skupić na osobie Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest absolutnie fundamentalne. W poznawaniu Boga osoba Pana Jezusa Chrystusa w dzisiejszym okresie, w okresie, kiedy On się pojawił na tym świecie, aż do przyjścia, jest absolutnie kluczowa. To w Panu Jezusie Chrystusie Bóg przedstawił się ludzkości w sposób najbardziej pełny i kompletny. I nasze życie, życie chrześcijan, to jest życie sfokusowane, skoncentrowane na osobie Pana Jezusa Chrystusa. Kiedybyśmy dokładnie, a myślę, że tak robicie, czytali Nowy Testament, czytali Dzieje Apostolskie, czytali listy, to zauważycie, że absolutnie Nowy Testament fokusuje się, skupia się wokół osoby Pana Jezusa Chrystusa. Absolutnie, jest to niepodważalne. Najwięcej mówi o Panu Jezusie Chrystusie, przedstawia nam tę osobę. Dlaczego? Chciałbym odczytać w sumie trzy miejsca pokazujące, jak ważne jest poznawanie Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze to będzie list do Kolosan. List do Kolosan, rozdział drugi. Werset 6, 7, 8 i 9, od 6 do 9. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Tu jest przedstawiona pewna kontynuacja. Nie tylko jednorazowe doświadczenie, przeżycie, które jest ważne, o którym wspomniałem, ale jest zwrócona uwaga, tak w Nim chodźcie, czyli kontynuacja tego doświadczenia początkowego, w Nim chodźcie dalej. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Werset 8. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. To jest mocne słowo. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Zbór w Kolosach zboczył. Zbór w Kolosach zdjął Chrystusa z centralnego miejsca i miał Chrystusa, ale postawił Go na miejscu którymś, drugim, trzecim, a poszedł w obrzędowość. Obrzędowość zajęło miejsce osoby Chrystusa. I apostoł Paweł, znając problem, natchniony Duchem Świętym, mówi do tych ludzi, aby na nowo Chrystusa postawili w centrum, ich życia i w centrum ich wiary. Pokazuje im, macie pełnię w Nim, a do tego mówi, że w Nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. To jest największe i najpiękniejsze objawienie, kiedy Bóg postanowił całą boskość, to kim jest, zawrzeć w osobie. I ta osoba przyszła na ten świat, więc dlatego stała nam się bliska i możliwa do poznania, ponieważ Bóg został wcielony, wcielił się. I stało się to poznanie najbardziej możliwe poprzez wcielenie. Wcześniej apostoł Paweł użył takich trzech stwierdzeń. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana. I w tych trzech stwierdzeniach już jest pewien komunikat. My odczytujemy to w naszym tłumaczeniu. Może nie do końca rozumiemy, czy widzimy, jaki komunikat jest zawarty w tych stwierdzeniach, ale stwierdzenie Jezus oryginalnie należałoby przetłumaczyć to Bóg Jahwe zbawia. To jest jego oryginalne znaczenie tego imienia. Chrystus, pomazaniec Boży, pomazaniec Jahwe. A Kyrios, Pan, odnosiło się do Boga Izraela, do słowa Adonai i do słowa Jahwe. Tak zostało słowo Kyrios, jest tłumaczeniem tamtych słów. Nie tylko, ale w tej chwili na to zwracam uwagę. Już w tym samym stwierdzeniu Jezus Chrystus Pan jest zawarta pewna myśl o boskości. Ale doskonale jest to wyjaśnione w wersecie 9, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Bracia, siostry, to wyzwanie dla nas. Ponieważ poprzez naszą relację z Chrystusem, poprzez studiowanie Ewangelii, my odkrywamy, jaki Bóg jest. Czasami zachowania Pana Jezusa mogą nas zaskakiwać, mogą się nam wydawać dziwne, mogą się nam wydawać niezrozumiałe, ale to, co czynił Pan Jezus, pokazuje, jaki Bóg jest. Jego odpowiedzi lub brak odpowiedzi pokazuje, jaki Bóg jest. Jego relacje z ludźmi lub omijanie niektórych. Jego mocne słowa o faryzeuszach i słowa pełne ciepła wobec ludzi, którzy byli skrzywdzeni, ci na marginesie. To pokazuje, jaki Bóg jest. List do Hebrajczyków niesie nam kolejną informację, bardzo też mocną i wyjaśniającą. To są wersety otwierające, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Bóg przemawiał. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, który także, przez którego także wszechświat stworzył. I werset trzeci. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I werset trzeci nam przekazuje wielką prawdę. On, Chrystus, który jest odbiciem chwały Bożej i jest odblaskiem chwały Bożej i odbiciem Jego istoty. A więc w Chrystusie jest zawarta cała istota Boga. Chrystus odbija istotę Boga, odbija Jego chwałę. I teraz odkrywając istotę Chrystusa, odkrywając chwałę Chrystusa, odkrywamy istotę Boga. To jest nasze, jakbym powiedział, to wyzwanie dla naszego życia, bym powiedział wręcz zadanie na całe nasze życie. A z drugiej strony jest to sprawa bardzo piękna, bo Boże Słowo nam mówi o tym, że jesteśmy wezwani, by wierzyć w Chrystusa, by kochać Chrystusa i by naśladować Chrystusa. Jeżeli potraktujemy to tylko jako obowiązek, będzie to dla nas ciężarem. A jeżeli potraktujemy to jako przywilej, będziemy mieli w tym radość, wręcz bym użył słowa, będziemy się tym rozkoszować. Wierzyć, kochać, naśladować. Kiedy przyglądam się życiu apostoła Pawła, widzę w nim ogromną determinację. Naprawdę apostoł Paweł był niesamowicie zdeterminowany, jeśli chodzi o poznawanie Chrystusa. I znamy dobrze ten tekst, ale pozwolę sobie go odczytać z listu do Filipian, z rozdziału trzeciego, bo ja widzę w tym taką ogromne pragnienie, coś niezwykłego w tym człowieku. Kiedy on od 7 wersetu w 3 rozdziale mówi takie słowa, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Jest gotowy zapłacić cenę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Znaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czy widzimy tu determinację? Tu jest determinacja. Tu jest takie nakierowanie na poznawanie, na płacenie ceny. A więc, bracia i siostry, pierwszy aspekt tego fragmentu z listu do Koryntian, drugiego listu do Koryntian, że mamy być wonnością Bożą, związany jest z poznaniem Boga. A wracając do niego, chcę wam jeszcze zwrócić uwagę na werset 15. Drugi Koryntian, rozdział drugi, werset 15, w wersecie 14 jest powiedziane, rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi, a werset 15 mówi, zaiste myśmy wonnością Chrystusową, jest znak równości. Pomiędzy wonnością poznania Bożego, a wonnością Chrystusową. Tutaj Chrystus ma absolutnie kluczowe, centralne miejsce. Więc podsumowując ten fragment, tę część, chcę powiedzieć, że abyśmy byli wolnością poznania Bożego, to poznanie Boże w nas musi się rozwijać i wzrastać. Od doświadczenia, czyli nawrócenia, osobistego spotkania z Bogiem, poprzez poznawanie Boga w Słowie, poprzez poznawanie Pana Jezusa Chrystusa, przez naszą relację z Nim, modlitwę, Ewangelię, obserwacje, to wszystko, co ma związek z poznawaniem. I drugi aspekt bycia wolnością Chrystusową, bycia wolnością poznania Bożego, werset otwierający, werset 14, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia. Daje zwycięstwo i sprawia. Drugim aspektem bycia wolnością poznania Bożego, wolnością Chrystusową jest zwycięstwo. Chcę na to wam zwrócić uwagę teraz. Zwycięstwo. Może powiem tak. Przegrany nie może być wolnością Chrystusową i wolnością Bożą. Przegrany nie może. Bóg nam daje zwycięstwo po to, żeby ta wolność Chrystusowa się rozchodziła przez nasze życie. Jednocześnie to stwierdzenie mówi nam o pewnym napięciu, pewnym konflikcie, pewnej walce. Tam, gdzie jest zwycięstwo, tam jest walka, tam jest napięcie, tam jest konflikt. Czasami ta walka jest w sferze intelektu, słyszeliśmy o tym wczoraj. Czasami ta walka jest w sferze duchowej presji. Czasami ta walka, ten konflikt jest w kontekście okoliczności, w których przychodzi nam się żyć. Ale aby ta woń Chrystusowa, woń poznania Bożego, to poznanie Boże, które jest w nas, mogło emanować jako ludzie wierzący w Jezusie Chrystusie, powinniśmy odnosić zwycięstwo. I teraz chcę zwrócić uwagę na ten sam list, na rozdział następny, rozdział 4, wersety 7, 8 i 9. Tutaj w moim zrozumieniu jest pokazane pewna walka, napięcie i zwycięstwo. Apostoł Paweł mówi takie słowa od 7 wersetu. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. O jakim skarbie jest mowa? Skarb w naczyniach glinianych. Kontekst by nam bardzo wyraźnie pokazał werset 5. Albowiem nie siebie same głosimy, lecz Chrystusa, Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa, a Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. Ewidentnie jest mowa o Bogu, o Chrystusie, to jest ten skarb. I mamy go w naczyniach glinianych. I to jest znów zwrócenie uwagi na nas, na ludzi. Naczynie gliniane, jaką ma trwałość naczynie gliniane. Jest tutaj zwrócenie uwagi na to, że nasze życie, nasze ciało, będąc jak naczynie gliniane, jest podatne na rozsypanie się. Kiedyś zniszczeje. Nie jest to jakieś naczynie wieczne. Nasze ciało ziemskie nie jest wieczne. Jest to naczynie, jest kruche, jest słabe. Może nam się wydaje, że nasze ciała są, nie wiem, jakieś wyjątkowo mocne, drwałe, ale obserwując życie, wiemy, jak kruche jest nasze życie. Apostoł Paweł miał rację, mówiąc, że jest ten skarb w naczyniach glinianych. Chociaż nie wiem, jak bardzo byśmy podkreślali naszą wartość, to i tak Biblia nam mówi, że jest to skarb w naczyniach glinianych. Skarbem jest Chrystus, to jest skarb. A nasze ciało jest naczyniem glinianym. I dalej mówi, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. To ma swój cel. Tu Bóg ma być uwielbiony. Tu Bóg ma być na pierwszym miejscu. I dalej mówi, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Oto skarb w naczyniach glinianych i to gliniane naczynie poddane jest tym procesom, które tu są powiedziane. Czy doświadczacie tego? Czy przeżywacie to jako dzieci Boże? Te procesy, które tu są opisane, jest tu jakieś napięcie, walka, zewsząd uciskani. Tak, to naczynie gliniane, którym jesteśmy, w którym jest skarb, a skarbem, jak powiedziałem, jest Chrystus, jest zewsząd uciskane.
Mamy różnego rodzaju naciski na nasze życie, różnego rodzaju presje na nasze życie. Czasami, ale może tak też wyobrażaliśmy sobie, że kiedy zostaniemy uczniami Chrystusa, to nasze życie będzie pasłem tylko sukcesu i pokoju i odpocznienia. A tu nagle okazuje się, że to naczynie gliniane jest zgniatane, jest uciskane. To jest częścią chrześcijańskiego życia. Nie można tego się pozbyć, będąc uczniem Chrystusa. Ale jest powiedziane, jesteśmy uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. Gdybyśmy weszli w stan pognębienia, to znaczy, że przegrywamy tą walkę. Że to naczynie gliniane nie potrafi się obronić, lecz zostaje być pognębione, albo inaczej zgniecone. Dalej apostoł Paweł mówi, jesteśmy zakłopotani. Czy czułeś się kiedyś zakłopotany? Ale dalej dodaje, ale nie zrozpaczeni. Tak, zakłopotanie jest coś, co ma miejsce w naszym życiu. Mamy kłopoty, więc jesteśmy zakłopotani. Ale Pismo Święte mówi, ale nie możemy być zrozpaczeni. Nie możemy wejść w stan całkowitego, permanentnego rozpaczy. Bo to jest przegrana. W tym momencie przegrywamy. I czy w tym momencie wolność Chrystusowa będzie się przez nas rozpowszechniać, jeżeli będziemy zrozpaczeni, w goryczy, w rozpaczy? Jesteśmy uciskani, jesteśmy zakłopotani. Dalej jest mowa prześladowani, ale nie opuszczeni, nie porzuceni. Bóg nas nie porzuca, kiedy doświadczamy tej presji. A dalej jest takie mocne stwierdzenie powaleni. Możemy być nawet powaleni. Tak jest w naszym tłumaczeniu. Inne tłumaczenia troszkę inaczej to oddają. Powaleni. Nawet możemy być powaleni, ale nie pokonani. Ale nie pokonani. To jest to napięcie, to jest ta walka, której doświadczamy. To naczynie gliniane ma w tym udział. Wczoraj brat tutaj stał, tak myślałem jeszcze później, gdy wróciłem do domu, tam gdzie mieszkałem u moich gospodarzy. Opowiadał świadectwo, jak w krótkim czasie doświadczył tyle, nazwijmy to nieszczęść. W krótkim czasie to naczynie gliniane, jego życie, życie jego rodziny zostało poddane pewnemu uciskowi. Nacisk. Jest wtedy pytanie o naszą wiarę. Jest wtedy pytanie o nasze zaufanie Chrystusowi. Jest wtedy pytanie o to, czy potrafimy przejść to, o czym mówi Biblia. Czy ucisk spowoduje w nas, że popadniemy w rozpacz? Czy ucisk spowoduje to, że całkowicie się załamiemy? Czy w Bogu otrzymamy zwycięstwo, uciskani, ale nie zrozpaczeni? Pamiętam, jak jakiś czas temu, to było w niedzielę rano, przed nabożeństwem, zadzwonił telefon. Odebrałem, bo dzwoniła członkini zboru. Zresztą wiele lat się znamy. We łzach powiedziała do mnie jedno słowo, jedno zdanie. Moja córka nie żyje. I się rozłączyło. Znałem tą dziewczynę też wiele lat. Nabożeństwo odbyło się, powiedzieliśmy o tym. Wróciłem do domu. Moja żona mówi do mnie, Paweł, musisz odwiedzić tę rodzinę dzisiaj. Ja mówię, nie, Dorota, pojadę jutro. Nie jestem w stanie dziś, nie wiem. Ona mówi, jesteś pastorem. Pojedziesz dzisiaj. Powinieneś pojechać dzisiaj. Zebrałem siły, pojechałem. Rozmawialiśmy, raczej siedzieliśmy w smutku, w płaczu. Później odbyła się ceremonia pogrzebowa młodej dziewczyny, członkini zboru. I później ja wypatrywałem, kiedy przyjdą na nabożeństwo. To jest takie doświadczenie, to jest takie uderzenie. I jak zobaczyłem, że przychodzą, że są jedną w niedzielę, drugą w niedzielę, to gdzieś w moim sercu wzrosło to przekonanie, że ten wielkie, wielkie doświadczenie, że oni przejdą zwycięsko. Wiecie, co się może stać wtedy z wiarą człowieka? I dzięki Bogu są do dziś w kościele. Minęło 2-3 lata, są do dziś w kościele, są w zborze. Może zmienieni, już inni. Ale
Dla mnie to są bohaterowie. Są współcześni bohaterowie wiary.
Nie są kaznodziejami, nie są jacyś bardzo widocznie, ale w kontakcie z nimi wiem, że wonność poznania Bożego rozchodzi się przez nich. Nie trzeba być wielkim kaznodzieją. Może drugi też taki dosyć drastyczny przykład wam powiem, ale też mnie poruszył. W zeszłym tygodniu, w sobotę mi go ktoś opowiedział. Powiedział mi historię 5-letniego chłopaka. Chłopca z kraju, gdzie państwo ISIS próbuje sprawować rządy. Został złapany, zapytany, kim jest. Dowiedziano się, że jest chrześcijaninem, że wierzy w Chrystusa. I zażądano od niego, żeby się wyparł swojej wiary, albo inaczej zginie. I ten chłopak, płacząc przed tą grupą tych, nie wiem jak ich nazwać, tych ludzi, powiedział tak, że proszę, darujcie mi życie, ale mojego Pana nie mogę się wyprzeć. Strzelili mu kilka razy w brzuch. Na ich oczach wykrwawił się, mieli z tego satysfakcję. Dlaczego to opowiadam? Wiecie, opowiadam to dlatego, że to są współcześni bohaterowie. Wonność poznania Bożego przez tego małego chłopca rozchodzi się, bo o tym opowiada Kościół w różnych rejonach świata. I wonność poznania Bożego przez tego chłopaka, którego już nie ma wśród nas, rozchodzi się. I ja uczę się Boga przez taką historię i jednocześnie biorę ją do mojego życia, że gdyby kiedyś się zdarzyło coś podobnego, to mam jakąś ilustrację, mam jakiś przykład, mam się czego uchwycić. Wonność poznania Bożego. I tak sobie myślę, że ten 5-letni chłopak mógł dla Ewangelii zrobić więcej niż wielu z nas, niż ja. Bo w takiej dramatycznej sytuacji nie zaparł się swojego Pana i swojego Zbawiciela. Oczywiście ten tekst dotyczy także zwykłych historii życiowych, bo możesz zostać źle potraktowany, chociażby na studiach. Profesor cię skrzywdził. Albo, nie wiem, nie zaliczyłeś roku i masz jakieś dziwne emocje w sobie, jesteś zakłopotany, jesteś może troszkę nawet uciśniony, ale to nie jest powód, żeby być zrozpaczonym. To też jest pewna walka, w której musimy odnieść zwycięstwo. Może jechałeś dzisiaj do zboru samochodem i ktoś w sposób nieelegancki zajechał ci drogę, albo klaksonem cię potraktował, mimo tego, że nie było powodu. To takie zwykłe sytuacje, ale sytuacje, w których jest jakaś walka. Czy z mojego życia ujawni się woń Chrystusowa, czy z mojego życia wyjdzie stara natura? O tym mówi tutaj apostoł Paweł i wskazuje nam, że przechodzimy te rzeczy, ale dzięki Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Bóg chce nam dawać zwycięstwo. I na koniec, wracając do rozdziału drugiego, końcówka, werset 15-16. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Zwróćmy uwagę, jesteśmy wonią Chrystusową wśród tych, którzy są zbawieni i potępieni. Zapach Chrystusowy, woń poznania Bożego wydobywa się z nas niezależnie od tego, w jakim środowisku się znajdujemy, gdziekolwiek jesteśmy. I zwróćmy też uwagę na to, że nawet pośród ludzi zbawionych, pośród Kościoła, możemy być wonią Chrystusową. I dalej jest powiedziane, że jest to woń życia ku życiu. Bracie, siostro, swoją osobą możesz przynosić życie, bo to jest woń życia ku życiu. Niezależnie od tego, jaką funkcję pełnisz w Kościele, czy znaczącą, czy nieznaczącą, a może jaką zwyczajną, ale jeżeli w tobie jest poznanie Boga, jeżeli w tobie jest poznanie Chrystusa, to emanuje z ciebie woń Chrystusowa, woń poznania Bożego i jest to woń życia ku życiu. To znaczy, że ludzie, którzy kontaktują się z tobą, mają z tobą bliskość, znają ciebie, rozmawiają z tobą, możesz przekazywać im życie, bo życie jest w tobie. Pośród Kościoła są ludzie, którzy przynoszą życie wonią Chrystusową, nawet w zwykłych relacjach i kontaktach. Natomiast kiedy staniemy, ten sam człowiek stanie w obliczu ludzi, którzy odrzucają Ewangelię, to dla nich staje się to woń śmierci ku śmierci. Woń, która przyniesie im w konsekwencji potępienie. I reasumując, fundamentalną sprawą jest poznanie Boga. Bracia i siostry, fundamentalną. I woń poznania Bożego rozchodzi się poprzez tych, którzy Boga poznali i poprzez tych, którzy odnoszą zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie. I to zwycięstwo daje nam Bóg. I my pośród Kościoła możemy być wonią życia ku życiu, a czasami zdarza się wobec ludzi tego świata, stajemy się wonią śmierci ku śmierci. Zapraszam do modlitwy. Będziemy się modlić. Chciałbym, żebyście się ustosunkowali osobiście do tego słowa. Ojcze, dziękuję Tobie za Pana Jezusa Chrystusa, najwyższy skarb, największe dobro. Panie Jezu, Ty jesteś ponad wszystko. Nie ma takiego jak Ty. Panie Jezu, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Od nasze ciało, nasze życie to naczynie gliniane. Ale Ty, Ojcze, powołałeś nas do tego, aby woń poznania Bożego rozchodziła się przez nasze życie. To jest coś naturalne, jeżeli poznanie Boga jest w nas. To jest coś, co naturalnie się dzieje, kiedy Chrystus jest w nas. Kiedy Chrystus jest objawiony i poznawany. Kiedy Chrystus jest centrum naszego życia. Kiedy Chrystus jest centrum naszych myśli. Kiedy Chrystus jest centrum naszych aktywności. Kiedy nie zapominamy o naszym Panu. Ojcze, i drugą ważną sprawą to jest to, abyśmy, będąc uciskani, odnosili zwycięstwo. Gdy odnosimy zwycięstwo, ta wonność poznania Bożego rozchodzi się przez nasze życie. Kiedy popadniemy w rozpacz, kiedy popadniemy w przegraną, Boże, ta woń zostaje zahamowana, zatrzymana. Ale ja Tobie dziękuję, że Ty mówisz, że zdajesz nam zwycięstwo w Chrystusie. Przeprowadzasz nas przez proces zmagania i walki do zwycięstwa. Ojcze, i ta woń Chrystusowa się rozchodzi coraz intensywniej. Jest coraz głębsza. Ten zapach jest coraz bardziej intensywny. Coraz bardziej piękny. Coraz bardziej głęboki. Coraz bardziej docierający. Boże, nawet to nie zależy od tego, ile mówimy i co mówimy. Wystarczy być. Wystarczy przejawiać naturę Chrystusową, charakter Chrystusowy. Wystarczy dzielić się pokojem Bożym, który jest w nas. Wystarczy dzielić się słowem, które wkładasz w nasze serca, mądrością. Wystarczy, Panie, podnosić ręce bratu, który jest mu ciężko. Panie, ta wolność Chrystusowa może się rozchodzić. Panie, po naszym życiu. I dzisiaj chcę się pomodlić o Kościół w Polkowicach, o wszystkich tu zgromadzonych, o siebie też. Ojcze, modlę się o to, by Pan Jezus Chrystus był wkorzeniony, ugruntowany, mocny w naszym życiu. Ojcze, modlę się, by nasze życie było zbudowane na Panu Jezusie Chrystusie. Boże, tak szczególnie chcę błogosławić tych, którzy dzisiaj są w ucisku, w walce. Ci, którzy są, Panie, w takim zmaganiu, oni czują taką presję, mocną presję. Ojcze, proszę Cię, aby łaska Boża była tak mocna nad nimi, żeby odnieśli zwycięstwo w tej presji. Ojcze, tak modlę się, Boże, by przyszło Twoje posilenie w ten sposób, aby mogli to zwycięstwo otrzymać, wziąć. Panie Boże, bądź dzisiaj pomocnikiem po prawicy. Bądź tym, który staje mocno, Panie, przy tym, który szuka Ciebie, a jest w kłopocie. Ojcze, uspokój myśli. Tam, gdzie są skołatane myśli, by nie wkradło się zrozpaczenie. Ojcze, ale zostało zahamowane. Boże, tak chcę błogosławić wszystkim tym, którzy przechodzą presję sił ciemności. Ojcze, aby zbroja Boża była na tyle mocna w nich, by dać odpór temu. Ojcze, modlę się o tych, którzy przechodzą dylematy intelektualne. Boże, aby przyszło poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie, które płynie z mądrości Twojej. Ojcze, bo to wszystko ma służyć ku temu, aby Chrystus był wywyższony, uwielbiony. Panie, na końcu zawsze jest jedna sprawa, czy Bóg jest uwielbiony. Na końcu jest zawsze pytanie, czy Bóg był w tym uwielbiony. Boże, i w czym jest Bóg uwielbiony, to ma wartość, to się liczy. Boże, i tak modlę się o to, by to uwielbienie Boga przez Pana Jezusa Chrystusa stawało się coraz bardziej wyraziste w moim i w naszym życiu. Ojcze, bo to tak naprawdę prowadzi do tego, że ta woń Chrystusowa przenika i dotyka się poszczególnych ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za czas. Dziękuję Ci za słowo Twoje. Dziękuję Ci za Kościół w Polkowicach. Dziękuję Ci, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.